Chciałbym dzisiaj dokończyć ten temat, który przez ostatnie kilka czwartków, albo ten fragment, wyczerpać ten fragment, z którego przez kilka ostatnich czwartków głosiłem, to jest o owocach Ducha Świętego. Ale żeby już nie rozwlekać tego tematu, to postanowiłem trzy ostatnie owoce, którymi są uprzejmość, dobroć i łagodność, jakoś tak ścisnąć. Nie, że w jeden, ale myślę, że one są dosyć blisko siebie, dlatego że odnoszą się do naszego usposobienia, do tego, jak się wyrażamy, jak funkcjonujemy na co dzień, jak się zachowujemy. I myślę, że i łagodność, i uprzejmość, i dobroć to jest coś, co wierzę, jest zawsze mile widziane. Gdziekolwiek nie pójdziemy do jakiegokolwiek środowiska i z kimkolwiek nie rozmawiamy, to myślę, że każdy w głębi serca chciałby, żeby inni wobec niego byli łagodni, uprzejmi i dobrzy, żeby te rzeczy się pojawiały. I wiecie, skoro to są owoce Ducha Świętego, to wierzę, że to są naturalne cechy, bo tak postrzegam owoce Ducha Świętego, że są naturalne cechy, które pojawiają się w naszym życiu, albo chcą się pojawić w naszym życiu, albo tak się przebijają, jak te przebiśniegi na wiosnę, że próbują gdzieś zakwitnąć, gdzieś się przebić przez tą skorupę. I wierzę, że kiedy żyjemy z Panem Bogiem, to i łagodność, i dobroć, i uprzejmość staje się naszym udziałem. I nawet jeżeli mamy tak charakterologicznie z tym problem, to wierzę, że Duch Święty nas zmienia w tą stronę, żeby te rzeczy zaczęły się w nas pojawiać. Albo przypomina nam, że nie byłeś ani za bardzo łagodny, ani uprzejmy, a może nieszczególnie dobry. Poucza nas, bo wierzymy, że Duch Święty również nie tylko nam daje pewne rzeczy, ale również nas pewnych rzeczy uczy, kształtuje w nas. I wierzę, że tak jest z tymi trzema rzeczami. Chciałem tylko przytoczyć taką historię, która jest zapisana w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale od 36 wersetu. Czytamy tak. W Joppie natomiast mieszkała pewna uczennica imieniem Tabita. W tłumaczeniu na grecki znaczy to Dorkas. Wyświadczała ona innym wiele dobra i okazała wiele miłosierdzia. W tych dniach zasłabła i umarła. Obmyto ją więc i złożono w sali na piętrze, a ponieważ Lidda leży blisko Joppy, uczniowie, gdy usłyszeli, że Piotr przebywa tak blisko, wysłali do niego dwóch mężczyzn z prośbą: przyjdź do nas jak najprędzej. Piotr przygotował się więc do drogi i wyruszył wraz z nimi. Gdy przybył na miejsce, zaprowadzili go do sali na piętrze, gdzie obstąpiły go wszystkie wdowy, płakały i pokazywały mu suknie oraz płaszcze zrobione przez Dorkas, gdy jeszcze żyła wśród nich. Myślę, że wielokrotnie czytamy tą historię jako przerywnik między tym, co czynił Piotr, a później co się działo w domu Korneliusza. Ale myślę, że Biblia jest pełna takich historii, w których mamy wielkich mężów Bożych. No, oczywiście to dobrze, że działy się wielkie rzeczy. Mamy Eliasza, mamy Mojżesza, mamy cuda, ogień z nieba, roztąpienie morza i wiele, wiele, wiele różnych wspaniałych znaków. Ale mamy też pewną kobietę imieniem Tabita, która nawet nie jest w stanie nam się tutaj przedstawić, bo podobnie jak Łazarz, przez większość swojej historii, która jest zapisana w Biblii, po prostu nie żyje. Ale widzimy tutaj, że jest to osoba, która przez swoje życie wyświadczyła innym wiele dobra i okazała wiele miłosierdzia. Wiecie, porównuję to do takich wielkich mężów Bożych nie bez przyczyny, dlatego że wydaje mi się, że kiedy czytamy Biblię i kiedy gdzieś chcemy służyć albo iść w jakąś stronę, to najczęściej sobie wyobrażamy w swoich marzeniach chrześcijańskich właśnie takie wielkie rzeczy. Eliaszowe, mojżeszowe, może Elizeuszowe. Już o Jezusowych to nie mówię, bo to już jest absolutnie top. Ale Paweł, Piotr, wiecie, znaki, cuda i to są oczywiście dobre rzeczy, powinniśmy za tym tęsknić, bo wierzę, że wtedy jesteśmy odważni i zaczynamy pewne rzeczy też wykonywać, jeżeli Pan Bóg do nas mówi. Ale tutaj mamy kobietę, która okazała wiele dobra i wiele miłosierdzia. I ta historia mnie dotyka dlatego, że kiedy ona umarła, to ludzie nie pomyśleli sobie: ojoj, ale mi przykro, ale nam smutno, no umarła, było fajnie, ale była w nich jakaś taka niesamowita desperacja, która kazała aż Piotra zawołać z sąsiedniego miasta. Wysłali jakichś ludzi, którzy pewnie nie szli sobie wolniutko spacerkiem ileś kilometrów, ale wręcz biegli, żeby Piotra przywołać do siebie. Ta kobieta musiała dla nich znaczyć naprawdę wiele. Naprawdę musiała wyświadczyć naprawdę wiele dobra i wiele miłosierdzia, dlatego że kiedy zmarła, to oni poczuli jakąś pustkę, zareagowali, postanowili coś zrobić i kiedy Piotr już przyszedł na to miejsce, to ja sobie wyobrażam, że to była jakaś, nie wiem, może histeria to złe słowo, ale jakaś taka wielka rozpacz, kiedy pokazywali Piotrowi rzeczy, które ona zrobiła i te wszystkie jakieś rzeczy, którym te osoby, które doświadczyły dobra od niej, były naprawdę wzruszone. I ta historia tej kobiety pokazuje mi taką jedną ważną, istotną rzecz, że ta część naszego chrześcijaństwa, która jest być może tą częścią mniej widoczną, może mniej taką widowiskową i mniej taką publiczną, dla Kościoła ma wielkie znaczenie. Dlatego, że ona wyświadczała wiele dobra i wiele miłosierdzia i to bezpośrednio dotykało serc ludzi. Wiecie, czasami jest tak, że możemy mówić dużo rzeczy i myślę, że ogólnie kościoły mają to do siebie, że kiedy jesteśmy na nabożeństwach, to mówimy dużo wzniosłych rzeczy, takich poważnych, takich naprawdę dotykających historii ludzkości, wiecie, zbawienia. Mówimy o rzeczach naprawdę potężnych, dlatego że Słowo Boże jest potężne i wielkie, ale czyż chrześcijaństwo też nie składa się z tego, że kiedy jesteśmy twarzą w twarz ze sobą, kiedy jesteśmy w domu, kiedy widzimy potrzeby, to właśnie zaczynamy działać. I wydaje mi się, że ta bita, wiecie, może trochę nadinterpretuję tą historię, ale ja sobie tak ją wyobrażam po prostu, na podstawie tych dwóch, trzech wersetów, które tutaj są, że była osobą, która była w pełni zaangażowana w to, żeby pomagać. Nie wiemy, czy była wdową, była pewna uczennica, ale pomagała wdowom. Pomagała osobom, które... Wdowy nie miały emerytur, nie miały emerytur po mężach. W zasadzie były, jeżeli mąż nie zostawił jakiegoś majątku po sobie, jakichś pieniędzy, to musiały same się utrzymywać. Pewnie nieczęsto były jakieś młode i zdolne do jakiejś ciężkiej pracy. Były w ciężkiej sytuacji finansowej, ogólnie rzecz biorąc, i ona pomagała. I tutaj czytamy o tym, że one przynosiły jakieś produkty, nie wiem, jakieś suknie, płaszcze zrobione przez nią. Ona służyła w bardzo taki sposób... materialny, zwykły. Udzielała im rzeczy, których potrafiła, które umiała. Dzieliła się swoim talentem. Potrafiła szyć, potrafiła robić jakieś rękodzieła. Robiła to z miłości dla innych. Pewnie za darmo, pewnie świadczyła, robiła te wszystkie rzeczy, żeby tym ludziom pomóc. I to mi pokazuje, że właśnie takie zachowania, gdzie chrześcijanin owocuje, gdzie z chrześcijanina wychodzą takie dary Ducha Świętego jak dobroć, jak łagodność, jak uprzejmość, to jest coś, co tak naprawdę dotyka ludzi w interakcji z nami. To jest coś, co sprawia, że nasze życie ma realny smak dla ludzi wokół nas, ale też zostawia, odciska piętno na ludziach, którym pomagamy. I ten fragment jakby mówi o tym, że jest to ekstremalnie ważne dla nas wszystkich. I wiecie, może ten Mojżesz i Eliasz to jest coś, co byśmy chcieli. Ja wierzę, że wielu z nas ma i miewa takie momenty, kiedy Pan Bóg w cudowny sposób nam coś wkłada do ust, kiedy z kimś rozmawiamy, mamy mądrość. Wierzę w wiele darów Ducha Świętego, które się wśród nas, wierzę, że objawiają, kiedy żyjemy na co dzień. Może nie potrafimy ich tak zdefiniować, ale bardzo często one się dzieją wtedy, kiedy nie jesteśmy na nabożeństwie. Wtedy, kiedy rozmawiamy z kimś w jakichś mniejszych grupkach, w jakiejś relacji indywidualnej, ale... Wierzę w to, że te rzeczy są ważne, ale również ważne jest to, żeby z miłosierdzia i z troski wykorzystywać talenty, które mamy. Żeby to, co umiemy robić, to, co jest naszym talentem, które Pan Bóg nam dał, żebyśmy mogli wykorzystywać po to, żeby innym pomagać. Żebyśmy mieli w sobie to współczucie, żeby pochylić się nad tymi, którzy potrzebują i nie czekać na instytucje, nie czekać na służbę kościelną, która pewne rzeczy zrobić, ale w takich relacjach, face to face, w takich relacjach, gdzie po prostu znamy się nawzajem, widzimy swoje potrzeby, gdzie mnie zachwyca ta reakcja tych ludzi. Zachwyca mnie reakcja tego kościoła, który zareagował na śmierć Tabity. Zachwyca mnie dlatego, że widać było, jak ważną częścią była kościoła, nie dlatego, że stała i mówiła kazania, ale dlatego, że usługiwała tak, jak umiała i potrafiła, swoimi umiejętnościami, talentami, dobrym słowem pewnie, pewnie też tym, że przygarniała osoby, które tego potrzebowały, troszczyła się o rzeczy materialne. Jak bardzo ważne to jest, żeby chrześcijaństwo zeszło z poziomu tylko, dobrze, że jest taki poziom w chrześcijaństwie, mocy i wielkich rzeczy do poziomu codziennej troski o innych, do poziomu takiego praktycznego, kiedy potrafimy komuś spojrzeć w oczy, zobaczyć jego problem i mu pomóc. Do takiego poziomu, w którym ktoś potrzebuje płaszcza, a my go dajemy. Kiedy się o siebie troszczymy i się sobą zainteresujemy, dlatego że śmierć Tabity pokazała, jak bardzo ważne to było w Kościele. Poziom desperacji, żeby zawołać Piotra, naprawdę jest niesamowity. Wiemy, jak ta historia się skończyła. Piotr wszedł do tego pokoju, pomodlił się, wziął ją za rękę, Tabita powstała z martwych, jeszcze żyła przez jakiś czas na pewno. Ale wiecie, to jest podobnie jak z Łazarzem. Dla mnie to jest jakieś takie bardzo, bardzo podobne, dlatego że Łazarz, jakby nie wiemy za bardzo, kim był Łazarz w tej historii, kiedy został wskrzeszony, nie wiemy, jak się zachowywał, ale wiemy, że był przyjacielem Jezusa. Wiemy, że jakoś tak jest w naszym życiu, że kiedy jesteśmy poświęceni Panu Bogu, kiedy Pan Bóg nazywa nas swoimi przyjaciółmi, to wierzę, że przyjaciołom ufa się najbardziej, przyjaciołom powierza się największe sekrety, ale też przyjaciołom mówi się albo prosi się przyjaciół o naprawdę mocne poświęcenie. Łazarz był przyjacielem Jezusa, więc kilka dni spędził w grobie, a później, kiedy Jezus go wskrzesił, wszyscy chcieli go zabić, znaczy nie wszyscy, ale faryzeusze chcieli go zabić razem z Jezusem, bo był żywym, chodzącym dowodem na to, że Jezus jest kimś więcej niż tylko jakimś tam podrzędnym nauczycielem. Chcieli go zabić, poniósł konsekwencje. Myślę, że ta bita, to jest ciekawe, ja nie, spekuluję troszeczkę, ale wiecie, była oddana Panu Bogu, robiła rzeczy wielkie, chociaż niewidoczne. I ja wierzę, że to, ta jej śmierć i to, co się wydarzyło w jej życiu, tylko potwierdziło. Dla Kościoła było takim sygnałem, patrzcie, jak ważne jest to, żeby się tak zachowywać. Patrzcie, jak ważne jest to, żeby okazywać miłosierdzie, żeby się troszczyć, żeby być dobrym, miłym i uprzejmym. I wiecie, ja sobie o tych kilku owocach Ducha Świętego wypisałem kilka wersetów, ale tylko kilka, bo jest ich tak dużo, że jakbym miał czytać, to bym pewnie tutaj przez godzinę czytał te wersety. Więc przeczytam list do Tytusa, 3:1-2. Przypominaj im, to jest do starszych, to jest do Tytusa, który miał ustanowić starszych na Krycie, aby byli poddani i posłuszni zwierzchnościom oraz władzom, gotowi do każdego szlachetnego czynu. Niech nikogo nie znieważają, unikają sporów, będą uprzejmi i wszystkim ludziom okazują pełną łagodność. To jest takie ciekawe, bo przypominaj im. Są takie rzeczy w naszym życiu, które i apostoł Paweł, ale myślę, że Biblia w ogóle tak jest skonstruowana, że wiele rzeczy nam przypomina. One niby są oczywiste dla nas i my wiemy, że tak powinno być. No bo któż z nas by powiedział, chrześcijanin nie powinien być uprzejmy? Oczywiście wszyscy chrześcijanin, każdy człowiek powinien być uprzejmy, chrześcijanin to już w ogóle, ale każdy człowiek powinien być uprzejmy, bo tak się powinno zachowywać. Ale są takie rzeczy, które musimy sobie przypominać, dlatego że one są niby oczywiste, ale nie wcale takie oczywiste w zachowaniach. Że mamy być gotowi do każdego szlachetnego czynu. Szlachetny czyn to coś więcej niż tylko lekki, dobry uczynek. Szlachetny czyn, szlachetność to jest coś takiego, wiecie, lepszego, bardziej wypróbowanego, może bardziej heroicznego czynu. Bądźcie na to gotowi, unikajcie sporów. Unikajcie sporów, bądźcie uprzejmi. Wszystkim ludziom okazujcie pełną łagodność. Wiecie, z tą uprzejmością jest ciekawa rzecz. Bo myślę, że nie chodzi o savoir vivre. Myślę, że nie chodzi o to, żeby jak ktoś nam mówi dzień dobry, to odpowiedzieć dzień dobry, chociaż jest to jakiś przejaw uprzejmości. Ale myślę, że uprzejmi to życzliwi. Uprzejmi to tacy, którzy wychodzą do kogoś z taką otwartością, z taką pogodą, z takim przyjęciem, może bez osądzania, bez krytycyzmu, ale otwierają się na inne osoby, którzy są grzeczni w tym sensie, że nie czekają na moment i chwilę, żeby wbić tam jakąś szpilę, ale są tacy, którzy, że uprzejmy to jest taki człowiek, który chce tego drugiego człowieka jakoś przyjąć, chce być dla niego najnormalniej w świecie miłym. I wszystkim ludziom okazując pełną łagodność. To list do Tytusa. List do Efezjan. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Znowu wezwanie. Ja lubię apostoła Pawła, bo on nie pisze, czy moglibyście, tylko mówi, bądźcie. Albo przypominam wam. Wiecie, to skoro uprzejmość i dobroć i łagodność są owocami Ducha Świętego, to apostoł Paweł to przyjmuje, że to jest fakt, że jest. Korzystajcie z tego, niech to będzie widoczne w waszym życiu. Mili i serdeczni. Wiecie, to niby jest oczywiste, ale ja myślę, że jest pewna zauważalna różnica i pewnie każdy z was to doświadcza, kiedy wchodzimy do miejsca, kiedy ludzie są wokół siebie, wobec siebie wrodzy, nieprzyjaźni i jeden na drugiego patrzy tak z ukosa, szukając w nim, a jest różnica, kiedy wchodzimy do miejsca, gdzie są ludzie dla siebie mili i uprzejmi, gdzie widać, że ludzie się szanują. Nie muszą się ze wszystkim zgadzać. Wiecie, to nie jest tak, że żeby być dla kogoś miłym, to trzeba się z nim w 100% zgadzać. Żeby być dla kogoś uprzejmym, to on musi w pełni w 100% podzielać twoje poglądy, od politycznych po jakie tam sobie wymyślimy, bo nie na tym polega uprzejmość. Uprzejmość jest niezależna od poglądów drugiej osoby, od jej nawet zachowania. I bądźcie dla siebie mili i serdeczni jest wyzwaniem dla nas, bo ja wierzę, że Słowo Boże każe nam tworzyć troszeczkę inną atmosferę tam, gdzie jesteśmy. Każe nam budować pewne inne standardy, bo mili i serdeczni. Serdeczni to znaczy tacy, którzy są dobrze, którzy są otwarci. I wiecie, tu jest w tym fragmencie jeszcze dodatkowo dopisane coś, co powoduje, że ludzie nie są ani mili, ani serdeczni dla siebie. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Oczywiście temat przebaczenia to jest długi temat, więc może nie będę go teraz jakoś rozpoczynał, ale ciężko być dla kogoś miłym i serdecznym, jeżeli w głębi serca czuję, że on mi zrobił krzywdę i nie chcę mu przebaczyć. to nigdy nie będziemy dla nikogo mili i serdeczni. Gdzieś możemy się zmusić do jakiegoś takiego uśmieszku, który nam na chwilę drgnie, ale on będzie taki wymuszony, będzie się trząsł i za chwilę zniknie, jak tylko ktoś przestanie na nas patrzeć. Dlatego, że jeżeli jest w naszym sercu nieprzebaczenie, gniew i żal, to możemy zapomnieć o tym, że będziemy mili i serdeczni. Wtedy raczej oczekujemy, że inni będą dla nas mili i serdeczni, bo ja jestem zraniony, mam słuszne zarzuty, ktoś mnie skrzywdził, ja teraz potrzebuję, żeby ktoś był dla mnie miły i serdeczny i ukoił mnie w moim gniewie. Wiecie, może to śmiesznie brzmi, ale mam wrażenie, że czasami pozwalamy sobie na takie zachowania, że bycie miłym i serdecznym, albo inaczej, czy macie takie fragmenty Słowa Bożego, które jak czytacie, to sobie myślicie, że to jest do innych. Macie takie? No, oczywiście się nie przyznajemy chętnie, ale są takie, które jak czytamy, mówimy, no gdyby oni tacy byli, to mi by było łatwiej i jakoś można by było żyć jako chrześcijanin. A prawda jest taka, że to jest na pewno wy bądźcie mili i serdeczni. To jest, się zaczyna od nas. Do tego jeszcze dojdziemy. Przebaczajcie sobie, tak jak Chrystus przebaczył, jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie Jezusie. I to jest bardzo ważne, dlatego że ta atmosfera, którą Pan Bóg chce, żeby była w Kościele, to jest atmosfera miłości, to jest atmosfera szacunku, to jest atmosfera tego, że my się troszczymy o siebie. Wiecie, oczywiście szacunek, miłość i troszczenie się o siebie nie wyklucza tego, że kiedy trzeba, to się napominamy. To nie wyklucza tego, że jeżeli trzeba, to powiemy sobie czasami słowa, które mogą być dla nas niewygodne, ale one inaczej brzmią wtedy, kiedy chcemy być uprzejmi, kiedy jesteśmy serdeczni i kiedy jesteśmy łagodni, kiedy mówimy to z miłością, a inaczej brzmią wtedy, kiedy chcemy komuś wytknąć jego błąd i powiedzieć, jakże się mylisz. Patrz tutaj, tak się powinieneś zachowywać. Tego nikt nie mówi, ale to jest gdzieś zawsze w domyśle. I Pan Bóg chce, żeby była taka atmosfera przebaczenia. To, co w Kościele zawsze było fantastyczne, jak się czyta takie z pierwszego Kościoła jakieś różne opracowania, może listy tych ojców Kościoła, tych pierwszych chrześcijan, pierwszego pokolenia po apostołach, to widać tą taką bardzo mocną potrzebę przebaczania swoim prześladowcom, tym, którzy, gdzie Kościół żył przez wieki, bo ciągle żyje, w takiej atmosferze ciągłego prześladowania, ciągłego negowania jego zachowania, cierpi fizycznie, duchowo różną opresję. I gdyby chrześcijanie nie myśleli o przebaczeniu, gdyby nie modlili się o to, żeby Pan Bóg dał im łaskę przebaczyć, nie mogliby być mili i serdeczni. A jak jesteśmy mili i nie jesteśmy mili ani serdeczni, to uwierzcie mi, ja nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja nie za bardzo lubię przebywać z ludźmi, którzy nie są mili i serdeczni. Oczywiście poprzebywam z nimi, bo jestem, chcę być miły i serdeczny, ale to nie jest pierwsze miejsce, którego chcemy się udać. Jeżeli jest jakieś miejsce, gdzie ludzie się po prostu gryzą ze sobą, krzyczą na siebie, to nie chcemy tam za długo przebywać. Jak musimy, to pójdziemy, ale jak nie musimy, to szybko stamtąd uciekamy, bo chcemy miejsca bezpiecznego. Chcemy miejsca, w którym ktoś nas zrozumie, kto uszanuje nawet nasze słabości, kto z nami porozmawia. Ja myślę, że takim miejscem powinien być Kościół. To nie znaczy, że mamy tolerować byle jakość i grzech, ale wiecie, inaczej się o tych rzeczach rozmawia wtedy, kiedy jest ta serdeczność, kiedy czuć zainteresowanie z naszej strony i troskę o to, żeby kogoś uratować, a inaczej wtedy, kiedy to jest polowanie na czarownicę. Kiedyś stworzono taką instytucję jak inkwizycja. Ona miała swoje blaski i cienie, ma swoją legendę, czarną i białą, różne rzeczy. Ale ogólnie zamysł był taki, że jeżeli nie chcecie po dobroci, to my was znajdziemy. To my wam wytłumaczymy, jak powinno być tak naprawdę. I tak sobie myślę, że to jest oczywiście bardzo mocno przerysowane, to było kiedyś, ale stoi za tym pewna mentalność, która mówi, że musi być tak jak my mówimy, musi być po mojemu. I nie było, jak słyszycie słowo inkwizycja, to pewnie wam się nie kojarzy ani z łagodnością, ani z perswazją, raczej kojarzy nam się z jakimiś rzeczami opresyjnymi. I tak było, wiecie, i pierwszy Kościół też się z tym spotykał, dlatego że od początku zawsze w chrześcijaństwie były różnice zdań, były niesnaski, były różne podejścia. Już czytamy już w liście do Koryntian, że niektórzy byli Apollosowi, niektórzy Kefasowi, a jeszcze inni Chrystusowi i byli Pawłowi. No, było ich mnóstwo. Wiemy, że się dzielili, wiemy, że były problemy. Dyskutowali, musieli ze sobą rozmawiać i były różnego rodzaju różnice zdań. Ale czy Kościół by przetrwał wtedy, kiedy ludzie by nie odnosili się do siebie z jakąś taką serdecznością wynikającą z tego, że żyją z Duchem Świętym, że Duch Święty pobudza ich do tego, żeby jednak dla tego drugiego człowieka być dobrym, postarać się go zrozumieć. I wiecie, to jest zawsze taki dylemat, ja się zawsze nad tym zastanawiam, bo Gdzie jest ta różnica między tym, gdzie powinniśmy tolerować człowieka jako człowieka, a gdzie jest ta granica, kiedy powinniśmy powiedzieć drastycznie stop, nie wiem, temu jak żyje, jak się zachowuje, jego moralności, nie wiem, jakiemu grzesznemu trybowi życia. Bo uważam, że to są dwie rzeczy, które są trudne czasami do rozróżnienia, dlatego że ja wiem w to, że my żyjemy w świecie, gdzie trudno szukać ludzi, którzy chodzą w aureoli. I wiecie, gdzieś się kiedyś spotykamy się z różnymi ludźmi, z różnymi grzechami, z różnymi problemami, różnymi rzeczami, które ludzi trapią. I z jednej strony gdzieś ja w głębi serca czuję niechęć do trybu życia, do tych grzechów, do jakichś różnych zachowań, które przejawiają i Biblia, o których Biblia jednoznacznie mówi, że są grzeszne. Ale z drugiej strony przecież jest napisane w którymś z listów, że gdybyśmy mieli uciekać od tego grzesznego świata, to musielibyśmy zniknąć, bo przecież ludzie tacy są. My musimy do tych ludzi podejść z miłością, z łagodnością, pokazać im chrystusową miłość, a ja w to wierzę. To jest może naiwne, może ktoś mi powie, że przesadzam, ale ja wierzę, że kiedy ludzie przebywają w Bożej obecności, wśród ludzi, którzy kochają Chrystusa, to Duch Święty ich dotyka, to Duch Święty im tłumaczy. Oczywiście pewne rzeczy musimy wypowiedzieć swoimi ustami, musimy ludzi skonfrontować z pewnymi rzeczami, ale ostatecznie, jeżeli Duch Święty o czymś nie przekona, to próżne nasze gadanie. To próżne nasze myślenie. Myślę, że to, co możemy stworzyć, to, co jest zawsze w zasięgu naszych możliwości, to jest to, żeby być uprzejmi, mili, łagodni i żeby być dla siebie jak najbardziej dobrzy i Chrystusowi, żeby przebaczać sobie nawzajem, żeby zadbać o to, co jest po naszej stronie. Ja tak sobie zawsze wyobrażam chrześcijaństwo charyzmatyczne, że zróbmy to, co możemy zrobić, o czym czytamy w Biblii, bez wymyślania jakiejś kwadratury koła. Róbmy to, do czego Pan Bóg nas powołuje. To, co jest jasno zapisane w Słowie Bożym. Róbmy to. Kochajmy Chrystusa, kochajmy ludzi. Zróbmy to, co do nas należy i pozwólmy Panu Bogu robić to, co zależy absolutnie tylko od Niego. Bo przecież ani my nie ściągniemy ognia z nieba, ani my nie zrobimy niczego, jeżeli Ducha Świętego w tym nie będzie. Nie jesteśmy w stanie wygenerować cudu. Chociaż niektórzy bardzo by chcieli, ale nie jesteśmy w stanie. Ale jesteśmy w stanie kochać ludzi. Jesteśmy w stanie być mili. Jesteśmy w stanie być serdeczni. Jesteśmy w stanie być ludźmi, którzy przebaczają innym, chociaż teoretycznie jest to tak trudne. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 23-26 werset mówi tak. Unikaj głupich i niedorzecznych dociekań. Wynikają z nich tylko kłótnie, a sługa Pana nie powinien wdawać się w spory. Powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla własnego poznania prawdy, dla właściwego poznania prawdy i wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich i przymusił do pełnienia swej woli. Tutaj, wiecie, polecenia apostoła do swojego ucznia, takie bardzo duszpasterskie, które mówi tak, nie plącz się w niepotrzebne spory. Nie plącz się w jakieś dyskusje, które nie mają większego sensu. Wiecie, jak sobie myślę, co burzy atmosferę miłości w Kościele bardzo często. Co burzy taką atmosferę jakiegoś takiego miejsca, gdzie czuć, że my jesteśmy dla siebie kimś więcej tylko niż ludźmi, którzy się spotkają w niedzielę przypadkowo na nabożeństwie, ale że czuć między nami więź, że nazywamy się braćmi i siostrami nie dlatego, że taki jest zwyczaj, ale dlatego, że czujemy do siebie miłość, przywiązanie, znam smutno, kiedy kogoś nie ma, kiedy ktoś choruje, modlimy się. To jest wynik naszej miłości, to jest wynik tego, że jesteśmy dla siebie ważni, ale co burzy taką atmosferę? I myślę, że apostoł Paweł w liście do Tymoteusza to powiedział, unikaj głupich, niedorzecznych dociekań. Wynikają z nich tylko kłótnie. Oczywiście pytanie, co jest głupią, niedorzeczną dyskusją. Bo to jest problem, bo to jest też moja spekulacja. Wybaczcie, możecie mnie za to później zbajać. Ale wydaje mi się, że my lubimy jako ludzie ewangelicznie wierzący tak mocno przyduchowić pewne sprawy. Tak sprawić, że one są tak ważne, ale tak naprawdę nie są ważne. Jezus kiedyś powiedział do faryzeuszy, że dajecie dziesięcinę z kopru, z mięty i tam z jakichś innych ziół, ale zapominacie o tym, co jest najważniejsze w zakonie. O miłosierdziu, o dobroci. I powiedział jak? O tamtym pamiętajcie. O tym zapomnieliście, tamto czyńcie, ale o tym nie zapominajcie. Czyli dalej dawajcie tą dziesięcinę, róbcie te swoje rzeczy związane z zakonem, które są dla was takie bardzo ważne, ale nie zaniedbujcie tego, co jest najważniejsze, miłosierdzia, relacji, bliskości z innymi ludźmi, bo przecież po to Pan Bóg jest. I wiecie, czasami tak jest, że my potrafimy się kłócić, drzeć koty o jakieś różne rzeczy teologiczne, takie quasi-teologiczne, takie w sumie nie wiadomo o co chodzi, dzielić się, robić jakieś, wiecie, podziały w kościołach czasami, i zapominając o miłosierdziu, które jest najważniejsze. Czy to znaczy, że mamy tolerować każdą dziwną naukę? Nie. Są takie rzeczy, które nie są, jak to jest tu napisane, głupią i niedorzecznym dociekaniem. Bo są sprawy, w których powinniśmy być jasno określeni. Ale szczerze mówiąc, rzadko słyszę wśród chrześcijan dyskusję o boskości Jezusa, podważaniu tego, wiecie, o przebaczeniu grzechów, o śmierci na krzyżu, o zmartwychwstaniu. Raczej takich kłótni nie ma. O co my się kłócimy? O formę nabożeństw się kłócimy. Kłócimy się, o co my tam się jeszcze kłócimy? No takie, no często tak, tak. Ci uważają, że meble mogą być w kościele, ci, że nie mogą być w kościele, że kazalnice tak. Wiecie, jest dużo takich rzeczy. Ja nie mówię, że one, jakby powinniśmy uważać, że to jest nieważne. Powinniśmy rozmawiać ze sobą, ale do pewnych granic. Do pewnych granic, w których nie wychodzimy poza to absolutne psucie atmosfery i patrzenia na siebie kątem, dlatego że coś nam nie pasuje, bo jesteśmy inni, bo mamy jakiś inny pogląd na pewną sprawę. I to jest pouczenie dla Tymoteusza. Ty masz unikać takich rzeczy. Nie wikłaj się w takie spory. Ale co masz robić? Bądź uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Z tymi krnąbrnymi to jest tak, że łagodność to jest chyba ostatnia rzecz, która tak po ludzku narzuca się człowiekowi, kiedy widzi takiego ekstremalnie krnąbrnego człowieka. To się wtedy scyzoryk w kieszeni otwiera i chcemy zareagować. Często ludzkimi sposobami, ale apostoł Paweł wydaje polecenie z łagodnością, wychowując krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie. Wiecie, myślę, że Paweł dobrze zdefiniował pewną rzecz, że jak ktoś jest krnąbrny, to my możemy mu okazać miłość, szacunek, dobroć. Rzeczy, które są Boże, które powinny wynikać z naszej relacji z Chrystusem i może Bóg da mu opamiętanie. Bo wiecie, problem jest taki, że próbując przekonać kogoś krnąbrnego, sami stajemy się w jakiś sposób krnąbrni. Wchodzimy na taką platformę, w której to on jest doświadczony, w którym to on jest osiągnął mistrzostwo, bo to on jest krnąbrny. My próbujemy tam wejść i go przekonać krnąbrnymi być może jakimiś sposobami, po ludzku jakoś z nim rozmawiać, ale on jest bardziej doświadczony. On to zna. I wiecie, ja wierzę, że pewne rzeczy, Biblia mówi, że zło dobrem zwyciężajcie. Zło dobrem zwyciężajcie. I nie na takiej zasadzie, że my się kogoś pomodlimy, ale jeżeli ktoś na ciebie krzyczy, to bądź miły. Jeżeli ktoś cię, nie wiem, podważa, plotkuje, robi jakieś intrygi przeciwko tobie, to błogosław go, bądź dla niego miły. Nie odgrywaj się tym samym. Nie rób dokładnie tego samego, bo niczego to nie zmieni, ale z łagodnością go wychowuj. Przez dobroć, przez łagodność, przez te rzeczy, które chociażby robiła Tabita, i może Pan Bóg sprawi mu opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wyrwie się z sideł diabła. A teraz werset, który jest dla mnie absolutnie najważniejszy, jeżeli chodzi o ten temat. To jest Ewangelia Łukasza, 6 rozdział od 27 wiersza. Lecz wam słuchających polecam. Kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Temu, kto ci wymierza policzek, nadstaw też drugi. A temu, kto ci odbiera płaszcz, nie broni koszuli. Każdemu, kto cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. I najważniejszy fragment. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Wiecie, ja nie chcę wyciągać z kontekstu tego, że jak ktoś mnie uderzy w twarz, to mam nadstawić drugi policzek. Nie chcę wyciągać tego, że jak ktoś mnie prosi o płaszcz, to muszę mu wszystko oddać. I nie chcę jakby też sugerować, że jak ktoś przyjdzie i powie ci, daj mi wszystkie oszczędności, to ty musisz je dać. Ale myślę, że absolutnie najważniejsze jest to. Traktujcie innych tak, jak sami byście chcieli być traktowani. Bo wiecie, w relacjach międzyludzkich najfajniejszą rzeczą jest to, że jesteśmy jednocześnie dawcami i biorcami. Że jednocześnie jesteśmy po tej stronie, kiedy oczekujemy czegoś od ludzi, ale równocześnie jesteśmy tymi, którzy mogą wygenerować pewną atmosferę. I a propos tego wersetu, kiedyś słyszałem na synodzie, ktoś fajnie zachęcił pastorów do kolekty i powiedział, że cóż wam powiem przed kolektą, pewnie wy wychodzicie i prosicie o kolektę, więc traktujcie innych tak, jakbyście sami chcieli być traktowani. Co odniosło tam wtedy pozytywny skutek, biorąc pod uwagę kwotę, która została zebrana, ale jest w tym coś takiego bardzo ważnego, dlatego że my bardzo mamy wysokie oczekiwania wobec ludzi. I myślę, że każdy z nas ma wysokie oczekiwania wobec innych. Jak nam powinni odpowiadać, jak się powinni wobec nas zachowywać, jak powinni w stosunku do nas, nie wiem, mówić o nas. Mamy wysokie standardy o to, jeżeli z tej strony patrzymy. Ale Słowo Boże jest dla nas naprawdę takie niesamowicie mądre i skuteczne. Takie boleśnie skuteczne, ale mamy traktować innych dokładnie tak samo, jakbyśmy chcieli być traktowani. I później czytamy tak, jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. Niby proste, niby oczywiste. Ale uwierzcie mi, jak chodziłem do aresztu i czasami chodzę i tam rozmawiam z tymi ludźmi, którzy naprawdę no, narobili różnego tam bigosu, to przywiązanie do rodziny, to takie poczucie jakby takiej głębokiej miłości do swoich bliskich, jakiś bardzo dziwny, ale jednak system wartości, gdzie są prawdziwe emocje, jest prawdziwa miłość, przywiązanie, jakby pokazuje, że absolutnie każdy ma jakąś grupkę ludzi, którą kocha, którą szanuje, dla której jest w stanie zrobić wiele, ale Słowo Boże, ja wierzę w to, jakby stawia przed nami wyższe standardy. Ale nie wyższe standardy dlatego, żeby nam utrudnić życie i to jest bardzo ważne. Wiecie, dlaczego mamy być dobrzy, uprzejmi i mili i być ludźmi, którzy tworzą dobrą atmosferę? Dlatego, że tak się po prostu lepiej żyje. Że to jest po prostu lepsze niż być wiecznym intrygantem, oddawać złem za zło, wchodzić w te wszystkie kłótnie, kłócić się o szczegóły. Wiecie, jak ktoś nas podgryzie, to my kogoś podgryzamy. To jest męczące, to jest wycieńczające, to nie prowadzi do niczego dobrego. Ale Słowo Boże chce dla nas dobrych rzeczy. One na początku wydają się trudne, ale wiecie, Słowo Boże mówi tak, w liście bodajże do Rzymian Paweł mówi, że rzućcie komuś na głowę węgle rozżarzone, czyniąc, dobrze, bardzo mocno parafrazuję, nie pamiętam dokładnie tego fragmentu, ale wiecie, to sformułowanie węgle rozżarzone, tak mówię, co to jest za okazanie miłości zrzucić komuś węgle rozżarzone na głowę, ale ja rozumiem to tak, że tu chodzi o to, że ktoś się ocknie. Trochę może jak wylać kubeł zimnej wody na głowę, że ktoś się ocknie, kiedy czynimy dla niego dobrze, kiedy jesteśmy mili, sympatyczni, to może ktoś się opamięta i uważam, i Słowo Boże o tym mówi, to jest skuteczniejsze. To jest skuteczniejsze dla tej drugiej osoby okazać jej miłość, bo wtedy ma szansę nawrócić się ze swojego zachowania. Wtedy ma szansę zrozumieć, że coś tutaj źle się zachowało, ale kiedy zaczynamy grać w tą samą grę, to się nie skończy dobrze ani dla tej osoby, ani dla nas. I uważam, że to jest bardzo ważne, dlatego że tak na końcu Kościół składa się w większości z tabit. Tak na końcu Kościół i my najczęściej mamy taką służbę jak tabita. Tak na końcu my jesteśmy ludźmi, którzy są umieszczeni wokół innych ludzi po to, żeby ich kochać, po to, żeby świadczyć im o Chrystusie, po to, żeby okazywać im, głosić im Ewangelię. Ale ciężko jest głosić Ewangelię, kiedy zamiast uprzejmym jest się nieprzyjemnym, kiedy zamiast dobroci jest się złym, a kiedy łagodności jest się wiecznie zagniewanym. Ciężko od kogoś takiego przyjąć Ewangelię, bo sobie myślisz, Boże, jak ja też taki się stanę, to niby dobrze brzmi, ale ja nie chcę tak żyć. Nie chcę się zachowywać jak ten człowiek, to jest straszne. Słowo dobre, Ewangelia to mnie ciekawi, ale jakie tak są takie, jak takie są konsekwencje, to nie wiem, muszę to rozważyć. Wiecie, mówię to dlatego, że mam taką refleksję bardzo często, kiedy wracam z pracy. Będąc zmęczonym, zastanawiając się nad różnymi rzeczami, które się tam wydarzyły i Duch Święty bardzo często mi mówi, ale miałeś tyle możliwości, żeby swoim zachowaniem, słowami okazać miłość, uprzejmość, dobroć. Miałeś tyle okazji, żeby bez wypowiedzianego słowa wskazać na to, w co wierzysz. Ja powiedziałem im kiedyś Ewangelię, ale przecież nie będę im mówił jej codziennie. Powiedziałem ją raz, może drugi, może nawet trzeci niektórym, ale później ostatecznie oni mnie widzą, jak się zachowuję. Wiecie, i nawet jeżeli mamy z tym problemy, może jeżeli nie ma za dużo w nas uprzejmości, bo jesteśmy zranieni, może jesteśmy jacyś, wiecie, nerwowi, nie ma za dużo dobroci, a może wcale nie jesteśmy łagodni, bo mamy cięty język i taki charakter, taką, wiecie, ripostę szybką, że musimy zawsze wszystkim odpowiedzieć, to myślę, że nawet jeżeli z charakteru są to dla nas problemy, to wierzę, że kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu działać w nas, kiedy pozwolimy Mu przebić te skorupy w nas, to te rzeczy rozkwitną, dlatego że one są nie wynikiem naszych ćwiczeń, ale są wynikiem naszej relacji z Bogiem. I jedynym sposobem, żeby te rzeczy wyrosły w naszym życiu i były takie dotykające innych ludzi, jest jeszcze głębsza relacja z Chrystusem i pozwolenie Mu, żeby w nas nad nami w tym pracował, żeby pozwalał nam, żeby to się zmieniało. Kiedyś na jakiejś grupie domowej, pamiętam, z Kamilą rozmawialiśmy o tym, że jak ktoś chce być cierpliwy, bodajże cierpliwy, już nie pamiętam, ale jakaś taka cecha charakteru trudna i się o to modli, to Pan Bóg mu zsyła mnóstwo sytuacji, w których musi tą cierpliwość sobie przećwiczyć. Wiecie, kiedy za chwilę się pomodlimy o uprzejmość, dobroć, łagodność, to myślę, że może się w naszym życiu pojawić trochę ludzi, którzy nas mocno przetestują w tej dziedzinie. bo to ludzie nas najczęściej, wiecie, jak ktoś siedzi sam w domu, to nie ma problemu, żeby był miły i uprzejmy. To ludzie. I to niekoniecznie ludzie w kościele, ale ci ludzie, którzy nam w pracy tam nadepną na odcisk, kiedy już mamy wychodzić do domu, to mamy jeszcze coś do zrobienia. Mnóstwo sytuacji może spowodować, że te rzeczy zostaną jakby wystawione do przetestowania. Ale wierzę w to, że życie z Bogiem jest nieustannym, takim dobrym, błogosławionym procesem nauki, że Pan Bóg, jeżeli my czegoś chcemy, to nam to daje. Zawsze lubię ten fragment z listu Jakuba, że to jest o mądrości, ale wierzę, że to się tyczy wielu innych rzeczy. Jeżeli komuś z was brakuje mądrości, to Pan Bóg wam to chętnie da. Bo Pan Bóg chce nam chętnie dawać te rzeczy i chce, żeby te owoce Ducha były w nas aktywne, widoczne, namacalne, dlatego że no, do tego nas powołał, żebyśmy dokładnie tacy byli. Jeżeli się o to modlimy, to wierzę, że drugą ważną rzeczą jest to, żebyśmy byli przygotowani. Byli przygotowani na to, żeby te rzeczy zacząć wdrażać w życie. A Duch Święty przyjdzie i nam pomoże i okaże nam łaskę i przyjdzie to nam łatwiej, niż nam się wydaje. Ale ważne jest zrobić ten pierwszy krok. Ważne jest, żeby to zrobić. Ja przez wiele lat jestem takim dziwnym przypadkiem, chociaż zawsze uprawiałem sport, to jestem takim dziwnym przypadkiem, że do 19 roku życia nie potrafiłem pływać. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło. Po prostu panicznie bałem się pływać. Nie wiem, może miałem kompleksy, że byłem zawsze chudy, nie chodziłem na basen, migałem się. Ostatecznie w wieku 19 lat postanowiłem, że się nauczę pływać, co nie jest jakoś szczególnie trudne dla osoby, która uprawia sport, żeby nauczyć się pływać, ale tam najbardziej bałem się tego, że muszę stracić grunt pod nogami. Że w pewnym momencie będę musiał jakby jakoś się na tej wodzie utrzymać, bo póki był grunt pod nogami, to ja nawet płynąłem, ale jak tylko wypłynąłem gdzieś dalej, to od razu panika, przestawałem. Wiecie, to jest taki głupkowaty przykład, bardzo taki prosty, ale wiem, że z niektórymi rzeczami właśnie w naszej wierze dokładnie tak jest, że niby wszystko wiemy i wszystko nam wychodzi w takich laboratoryjnych warunkach. Jesteśmy mili w pewnym gronie, w pewnej sytuacji, w pewnych okolicznościach, nauczyliśmy się tego. Może to jest też wynik naszego charakteru, ale wierzę, że jeżeli mamy pójść dalej, jeżeli mamy mieć prawdziwą satysfakcję z chrześcijaństwa, to musimy się troszeczkę oderwać od tego brzegu, tam gdzie już Duch Święty będzie musiał nas jakoś ponieść, w tej łagodności dla ludzi. Wiecie, to jest trudne słowo. Ja wiem, że bycie, kochanie swoich wrogów i bycie dobrym dla tych, którzy nas nienawidzą, to nie jest wcale łatwe. I myślę, że to się nie dzieje tak po jednej modlitwie, tak w ciągu kilku chwil, ale myślę, że są rzeczy dla chrześcijanina bardzo ważne, które muszą nas wyróżniać od tego świata. I to są owoce Ducha Świętego, które mają się objawiać w naszym życiu, bo one są dowodem na to, że idziemy w dobrą stronę. One są dowodem na to, że coś w naszym życiu pozytywnego się dzieje, że Duch Święty dotyka naszego życia i je zmienia. I te rzeczy będą się pojawiać. My możemy je albo dusić, albo gdzieś wyrzucać, albo je ignorować, albo pozwolić Duchowi Świętemu to rozwijać, pozwolić Mu nas z tego uczyć i wchodzić w te miejsca. Myślę, że jeżeli chodzi o dobroć, uprzejmość i łagodność, to mamy mnóstwo rzeczy i osób do testowania. Myślę, że każdy z nas ma takich ludzi dziesiątki. Albo nawet zawodowo, czy prywatnie, gdzieś tam tego jest dużo. Ale wierzę, że to jest ważne, żebyśmy tacy byli. Wierzę, że to jest ważne dla wielu ludzi wokół nas, żeby te owoce były widoczne. Dlatego, że nie cierpimy na jakiś wielki nadmiar tych cech w tym dzisiejszym świecie. Nie ma tego za dużo, a szczególnie bezinteresownie. Teraz idą wybory, więc wszyscy są mili, łagodni i dobrzy. Ale wiecie, wybory też nam coś pokazują, że po prostu ten świat tak działa. Jeżeli trzeba okazać takie cechy, nie ma problemu. Ale wierzę, że my mamy tak się zachowywać z miłości do Chrystusa, w wyniku z tego, że jesteśmy z Nim. Ja wierzę, że to jest ważne, żebyśmy my jako Kościół nie tylko mówili inaczej, ale żebyśmy się inaczej zachowywali. Dla mnie to jest ważne, dla mnie to jest wielki test. Nie czuję się z tym komfortowo, że wam to mówię, bo ja wiem, że zawsze jak coś powiem, to będzie się działo. I będzie się działo, jestem tego świadomy, ale czasami pewne rzeczy trzeba przejść, żeby ten owoc się pojawił w naszym życiu. Ja bardzo, bardzo tego potrzebuję. Więc chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Nie wiem, czy ktoś chce się pomodlić taką odważną modlitwą o te rzeczy. Bo tak jak mówię, pewnie troszeczkę pojawi się możliwości, żeby to przetestować, ale wierzę, że tego potrzebujemy. Może szukasz i pytasz się Pana Boga wielokrotnie, co zrobić, żeby ludzie wokół mnie otworzyli się na Chrystusa, żeby moja rodzina otworzyła się na Chrystusa. A może po prostu potrzebujemy więcej owoców Ducha Świętego. Może nawet nie za bardzo musimy coś robić, w sensie odkryć jakiś złoty sekret, jakieś złote zdanie, które przemówi do ich serca, ale może po prostu potrzebujemy w swoim życiu więcej owoców Ducha Świętego. Owoców Ducha Świętego, które nie zawsze są widowiskowe, ale są takie permanentne, są stałe, są namacalne. Są takie, że kiedy przebywasz z ludźmi pełnymi miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, powściągliwości, to jest napisane, przy takich cechach nie potrzeba prawa. Przebywając w takiej atmosferze, ludzie są dotykani, ich serce jest łamane, ich sumienie się uaktywnia i Duch Święty zaczyna przemawiać. I ja wierzę, że Kościół powinien być pełny takich cech, co nie jest łatwe, bo to jest nasza codzienność, bo to jest każdy dzień, każdy poranek i każdy wieczór. To jest jakby nieustanne testowanie, ale wierzę, że to są rzeczy, które są jednocześnie największą tęsknotą ludzi, którzy tego nie mają, a są nam dane przez relacje z Panem Bogiem. I czasami trzeba pozwolić Panu Bogu nas do tego przysposobić, pozwolić, żeby to wzrosło. Więc ja bym chciał się o to pomodlić, bo mi wielokrotnie brakuje uprzejmości, nie ukrywam, dobroci i łagodności. Najbardziej w pracy, w kościele najmniej. Myślę, że macie podobne proporcje. Ale niech Duch Święty nas tego uczy. Niech nas tam prowadzi. Bądźmy otwarci na to, bo tak sobie uświadamiam, że czasami jest tak, że jeżeli nie zdajemy sobie powagi z powagi pewnych rzeczy, to w ogóle się o to nie staramy. Jeżeli sobie myślimy, a to takie nieważne, jestem miły, niemiły, co to ma za znaczenie, ale to są sprawy bardzo ważne dla ludzi, nie tylko dla nas osobiście, dla naszego komfortu życia, ale też dlatego, że inni wokół nas potrzebują Zbawiciela, bo idą do piekła i oni tego potrzebują desperacko. My to mamy. Nie chodzi tylko o nasz komfort. Ja muszę sobie to często uświadomić, że nie chodzi tylko o to, żebym ja był szczęśliwy, kiedy wieczorem zasypiam oczy, ale w końcu gra idzie też o wieczność wielu ludzi, którzy są wokół nas. Nie chcę kłaść na was przesadnej presji, ale być może niektórzy ludzie z waszego otoczenia to wy jesteście jedynymi chrześcijanami, których oni spotkają w życiu. I taki obraz będą mieli o nas. Pozwólmy Duchowi Świętemu w nas działać. Jesteśmy za słabi, żeby to wszystko było w nas takie namacalne, ale przez Ducha Świętego i wierzę, że jest to możliwe, w przejściu przez Jego szkołę uważam, że te rzeczy mogą się pojawić w naszym życiu bardzo mocno i intensywnie i możemy tym emanować przez to, że pozwolimy Duchowi Świętemu w nas działać. Powstańmy. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj do Ciebie przychodzić, Boże. Dziękuję Ci za to, że Ty, Panie, powiedziałeś nam, że są rzeczy, Panie, takie wspaniałe, może trudne dla nas do wyobrażenia, Panie, które wynikają z tego, że kiedy jesteśmy blisko Ciebie, Panie, kiedy Ciebie szukamy, kiedy Ciebie kochamy, Panie, to te rzeczy będą się w nas pojawiać, Panie, i miłość, i uprzejmość, Panie, ale również łagodność, Panie, dobroć, Boże. Tak prosimy Cię o to, żebyśmy byli ludźmi, Panie, którzy będą na to zwracać uwagę, Panie. Tak chcemy, Panie, żeby świadomie podejmować decyzje, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy mamy z nimi relacje, Panie, kiedy wchodzimy nawet w jakieś spory czy konflikty, Panie, to nie daj nam zapomnieć, Panie, o tym, co Ty dzisiaj, Panie, do nas mówisz, Panie, przez swoje słowo, żebyśmy byli świadomi, Panie, że to są ważne rzeczy, Panie, przez które, Panie, głosimy Ciebie, wskazujemy na Ciebie, Panie. Prosimy Cię o to, Panie. Nawet jeżeli mamy problemy z tymi rzeczami, to proszę Cię, dotykaj nas, Panie. Ucz nas, Panie. My potrzebujemy Twojej łaski, żeby się zmieniać. Potrzebujemy Twojego namaszczenia, Panie, żeby naprawdę zmienić swoje nastawienie, Panie, w wielu aspektach. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty nam pomógł, Boże, naprawdę kochać ludzi, Panie, kochać naszych nieprzyjaciół, Boże, żebyśmy potrafili czynić dobrze nie tylko tym, których kochamy, Panie, ale również tym, Panie, z którymi mamy napięku. Panie, pomóż nam, Boże, zmienić swoje nastawienie, Boże. Prosimy Cię o to. Dziękuję Ci za to, że nie jesteśmy skazani tylko na swoje siły, tylko na to, że my się zepniemy, Panie, ale wierzę, że jest łaska od Ciebie, Panie, żeby zacząć tak żyć i funkcjonować. Panie, proszę Cię, żebyśmy dobro, zło zwyciężali dobrem, Panie, żebyśmy byli ludźmi, którzy są świadomi tego, że to dobroć, to łagodność, Panie, to modlitwa, to błogosławieństwo, Panie, tak naprawdę zmienia ludzi, Panie, i rozwiązuje problemy, Panie. Proszę Cię, żebyśmy mieli świadomość, Panie, że wykorzystywanie narzędzi tego świata, Panie, nie zmienia niczego, Panie, tylko zaognia sytuację. Proszę Cię o to, żebyśmy byli świadomi, Panie, jak się zachowywać w stosunku do innych ludzi, Panie, żebyśmy mieli właściwe nastawienie. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś nas ogarnął, żebyś nas wypełnił, żebyś dał nam siłę, Panie, do tego, żebyśmy mogli tak żyć, Panie. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, żeby Twój Kościół, Panie, wyróżniał się, Panie, nie tylko tym, co mówi, Panie, ale tym, jak żyje, jak się zachowuje na co dzień, Panie, jakie wydaje świadectwo w swoim miejscu pracy, w szkole czy gdziekolwiek będziemy, Panie. Proszę Cię o to, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, prowadź nas. Amen.